Kiedy zupełnie inaczej, kiedy w ostatnich dniach myślałem o tym, czym dzisiaj będę się z wami dzielił, to w zasadzie jest jakby druga część tego kazania, które miałem 3 tygodnie temu. Ale kiedy myślałem o sytuacji apostoła Pawła, kiedy pisał swoje listy, to jakby bardziej zrozumiałem przez tą sytuację, która w tej chwili się dzieje. Paweł żył w czasach wcale niełatwych dla chrześcijaństwa. Kiedy znajdował się w więzieniu, kiedy też później Kościół doświadczał różnych prześladowań, to on nie myślał o sobie. Nie myślał, żeby znaleźć się w bezpiecznym miejscu. To tak samo jak i wczoraj było powiedziane na tym nabożeństwie nawalniców, które było o Ukrainę, kiedy okazało się, że kilku pastorów ukraińskich, którzy od kilku lat mieszkają w Polsce, postanowili wrócić na Ukrainę. Kilku z nich wybiera się w ten jakby najtrudniejszy rejon Ukrainy, aby nieść Ewangelię, aby nieść pocieszenie, aby nieść takie zachęcenie. I to samo widzę w listach apostoła Pawła. Chociaż sam znajduje się w trudnym położeniu. Kiedy pisał list do Filipian, znajdował się w więzieniu. I tam nie ma ani krzty jakiejś goryczy z powodu sytuacji, w której się znalazł. On cały czas troszczy się o Boży Kościół w różnych miastach. To samo mówi do Filipian. Ten list jakby można było jednym zdaniem powiedzieć, że zachęca, nie porzucajcie swojej chrześcijańskiej pielgrzymki. Nie porzucaj chrześcijańskiej pielgrzymki, Boże sługo. I jeśli macie swoje Biblię, otwórzcie na 4 rozdziale listu do Filipian od 8 wersetu do 23. Apostoł Paweł pisze tak. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie. Ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. Obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu. Bo już do Tesaloniki i raz i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę. Nie, żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu, niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Was pozdrawiają bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza zaś ci z domu cesarskiego. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niechaj będzie z duchem waszym. Amen. Apostoł Paweł w wcześniejszych wersetach mówi postanów zawsze się radować. Postanów walczyć o jednomyślność w zborze. Postanów nie narzekać. Postanów nauczyć się modlić z wdzięcznością. I w tym fragmencie, którym przeczytałem, są takie kolejne zachęty do takich postanowień. Po pierwsze, postanów myśleć o rzeczach świętych. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Kiedy przychodzi taka myśl, że Bóg zna moją każdą myśl, nawet tą najskrytszą, najgłębszą, to powiem, że napełnia mnie to taką Bożą bojaźnią. Bojaźnią, żeby mieć właściwe myśli. Że skłania do tego, że proszę Boże, przemieniaj moje myślenie. List do Hebrajczyków przypomina nam, że nie ma stworzenia, które by było przed nim niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Mówi list do Hebrajczyków, 4 rozdział, werset 13. Dawid modlił się słowami: zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce. Doświadcz i poznaj moje troski i zobacz, czy jestem na drodze prawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną. Te słowa są zapisane w psalmie 139, werset 23-24. W ogóle ten cały psalm mówi o tym, że Bóg wszystko widzi. Że utkał nas w łonie matki i w zasadzie od tego poczęcia zna nasz każdy dzień. Zna naszą każdą myśl. Dlatego Dawid woła: Boże, badaj moje serce. I sprawdzaj, czy czasami nie zboczyłem. A jeśli zboczyłem, to postaw mnie z powrotem na tej właściwej drodze. Skieruj mnie na drogę odwieczną. Dawid miał tą świadomość, że Bóg zna nie tylko myśl, ale również, że każda prawdziwa przemiana pociąga za sobą zmianę myślenia. Musimy, jeżeli chcemy zmienić się w pewnej rzeczy, to w pierwszej kolejności musimy zmienić nasze myślenie. Nasze myśli powodują, że jesteśmy tym, czym jesteśmy. Pan Jezus, kiedy przypominacie sobie kazanie na górze i tam robi takie pewne zestawienia. Mówi, że nienawiść jest tym samym, co morderstwo. Że pożądanie jest tym samym, co cudzołóstwo. Bo złe rzeczy mają początek w swoim myśleniu. Przypominam film Anna Karenina. Kiedyś nie rozumiałem tej książki. I z Krysią i jeszcze z taką naszą dobrą znajomą wybraliśmy się kiedyś do kina na nową interpretację Anny Kareniny. I z początku film takim jakby w nowoczesnym stylu nagrywany. Nie to teatr, nie to film. I przez pierwsze minuty siedziałem i mówię, co myśmy narobili? Na jaki film zabraliśmy tą naszą koleżankę, zaprosiliśmy? Ale w miarę, kiedy akcja w filmie postępowała, chyba zrozumiałem w końcu, na czym ten film, co w tym filmie jest zawarte. Tym bardziej, że autor książki był wierzący. I on doskonale pokazał, jak to, co zadziało się w życiu Anny Kareniny, ta zdrada, ta rozpad małżeństwa, to później zupełne takie spadnięcie w dół. Od czego się zaczęło? Od myślenia o Woroninie. Kiedy na początku jest pokazane, kiedy ona walczy z myślami, które ciągnęły ją do Woronina, to normalnie funkcjonowała w małżeństwie. Ale kiedy sobie pozwoliła na w umyśle, na fantazjowanie w stosunku do Woronina, to wtedy już zaczął się jej upadek. Grzech zaczynał coraz bardziej dojrzewać w jej sercu, aż wydał owoc w postaci zdrady małżeńskiej i później rozpadu małżeństwa. Ale wszystko zaczęło się w umyśle Anny Kareniny. I to samo jest z nami, że pewne rzeczy, które czynimy, zaczynają się od tu. Że dajemy pozwolenie na zaistnienie pewnych myśli. Dlatego Pan Jezus właśnie to, co mówiłem, nauczał w Kazaniu na Górze, że morderstwo można powiązać z nienawiścią, a cudzołóstwo z pożądaniem. Dlatego też z Bożej perspektywy miarą taką oceny człowieka nie jest jego majątek, nie jest to, co czyni w swoim życiu, lecz jego myślenie. Jeśli myślisz o rzeczach świętych, będziesz święty. Jeśli myślisz, będąc dzieckiem Bożym, o rzeczach grzesznych, będziesz grzeszny. Będziesz siedział w grzechu. Bo w swoim umyśle dałaś przyzwolenie na to. Bo jeśli myślisz o byle czym, to byle czym będziesz. A jeśli myślisz o rzeczach świętych, będziesz święty. Izajasz, prorok Izajasz wzywa, niech bezbożny zejdzie ze swej drogi, a przestępca niech odejdzie od swych złych myśli. Bo jedynym najlepszym lekarstwem na grzech jest częste rozważanie Bożego Słowa. To jest nasączanie się Jego Słowem. To jest rozważanie Jego Słowa. Bohaterowie Starego Testamentu, przynajmniej kilku z nich mówi, dniem i nocą rozważam Słowo Twoje. W nocy rozmyślam o Słowie Twoim. Jedyne lekarstwo, które dla nas jest, aby zmienić nasze myślenie, to jest nasączanie się Bożym Słowem. To jest najlepsze lekarstwo, jakie mamy. Ponieważ nie można oczyścić umysłu ze śmierci, nie wypełniając go nowym myśleniem. Jezus, kiedy pamiętacie tą modlitwę arcykapłańską w 17 rozdziale Ewangelii Jana, modli się takimi słowami o swoich prześladowców. Kiedy modli się o swoich uczniów przed tym, co miał doświadczyć, o tak chciałem powiedzieć, mówi, uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Kiedy modli się o swoich uczniów, apostołów, kiedy ma za chwilę zostać pojmany, aresztowany, mówi: uświęć ich w swojej prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Bo trwałe uświęcenie może istnieć jedynie dzięki utwardzeniu prawd Ewangelii w naszych umysłach. Nie upodobniajmy się do świata, mówi list do Rzymian, 12 rozdział. Nie upodabniajmy się do tego świata, ale przemieniajmy się, upodobniając się do Chrystusa poprzez odnowienie umysłu, poprzez nowe myślenie. To powinno nas charakteryzować, nowy sposób myślenia. Można mieć mechaniczną znajomość Bożego Słowa, można poznawać teoretycznie Pismo Święte. I można nawet właściwie interpretować. To już chyba wspominałem, że miałem okazję poznać ludzi, którzy biegle znali Boże Słowo. O wiele lepiej niż nie jeden wierzący. Ale to nic nie wnosiło do ich życia. To w żaden sposób nie przemieniało ich życia. Bo było to poznanie bez upamiętania się i bez wiary. A wiedza tylko teoretyczna jest dość często bezużyteczna, jeśli nie jest wprowadzana w czyn. Kiedy tego nie wprowadzamy w działanie, to jest wiedza bezużyteczna. Co mi z tego, że będę wiedział, jak działa ekspres do kawy, jak jest zbudowany, jak funkcjonuje, jeśli ja tej wiedzy nie będę wykorzystywał. Kiedy nastąpi awaria, to zamiast znając budowę, znając z tym to naprawić, idę do odpowiedniego zakładu i oddaję im do naprawy. Wtedy wiedza jest po prostu bezużyteczna. I same posiadanie wiedzy biblijnej, kiedy nie wprowadzamy tego w działanie, kiedy nie stosujemy w swoim życiu, jest wiedzą bezużyteczną. Psalmista w psalmie 119 powiada tak. 11 werset. Chcę go przeczytać, chociaż to jest werset, który uczyłem się na mojej szkółce niedzielnej. 11 werset powiada tak. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. W sercu moim, czyli w moim umyśle, przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył. A drugi list do Koryntian, w 10 rozdział. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział, werset 4 i 5 powiada tak. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się posłuszeństwo Chrystusowi. I zmuszamy każdą myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Pewien autor, którego nie wiem, kto napisał ten wiersz, ale znalazłem taki czterogłoskowy, cztery linijki, ale oddający bardzo dobrze to, o czym apostoł Paweł tutaj mówi. Prowadź me myśli, abym nie skręcił na ścieżki dla mnie złe i nie odszedł, zdradziwszy Twą miłość, od Golgoty odwracając się. Prowadź me myśli, abym nie skręcił na ścieżki dla mnie złe. I nie odszedł, zradziwszy Twą miłość. Od Golgoty odwracając się. Bardzo ważne jest, czym napełniamy nasz umysł. O czym myślimy? Czy napełniamy Bożym Słowem? I wtedy Boże Słowo będzie strzegło naszych myśli, to co psalmista powiadał. Postanów myśleć o tym, co święte. I po nakazie myślenia o tym, co święte, Paweł dodaje werset 9. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, i co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. I tak jakby tutaj w tym wersecie odnosi się do tego, o czym mówił w 3 rozdziale. O tym naśladowaniu pewnych wzorców. I kiedy mówi, że wzorujcie się, bierzcie wzór z tych, którzy postanawiają rozwijać się duchowo. Którzy nie stoją, którzy nie są młodzi i tacy szybcy w działaniu i nie widzący właściwie, gdzie prowadzą. Ale bierzcie wzór z tych dojrzałych. Z tych, którzy się rozwijają duchowo. Postanów myśleć o tym, co jest święte. I jest to taką podstawą zobowiązania, aby nigdy nie porzucać chrześcijańskiej pielgrzymki. Bo to dopomoże nam w trwaniu w Chrystusie. Kiedy będziemy napełniać się Jego Słowem, to Słowo będzie nas strzegło, będzie nas właściwie prowadziło. Postanów myśleć o tym, co święte, bo to jest podstawą zobowiązania, aby nigdy nie porzucać chrześcijańskiej pielgrzymki. Powtórzę jeszcze raz. Mamy iść za naszym Chrystusem wiernie. Tak jak On jest wierny, to my mamy odzwierciedlać Jego wierność. W kolejnych wersetach, od 10 do 13, a uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości, wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i ogród cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Ostatni werset chyba jest najbardziej znanym wersetem, najczęściej cytowanym. Kiedy ktoś chcemy, żeby wszedł w pewne rzeczy, to też przy tym, no jak to, ty nie umiesz, no przecież Chrystus mówi, że apostoł Paweł mówi, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Ale w tym fragmencie Paweł zawarł jedną myśl. Pokazuje, w czym tkwi tajemnica zadowolenia. Podobają mi się słowa Starego Testamentu, kiedy bohaterowie wiary, a w szczególności patriarchowie, kiedy na łożu śmierci mówią, że parafrazując, że mogę już umrzeć. Jestem syty dni. I tak czasami wzdycham, Boże, chciałbym przy końcu mojego życia właśnie powiedzieć, że jestem syty dni, jestem syty lat, które mi dałeś. I chcę, teraz już mogę iść do Ciebie. Jestem syty życia na tym ziemi. Paweł pokazuje, w czym tkwi jego zadowolenie w tym życiu. Umiem funkcjonować w biedzie, ale też i umiem żyć w dostatku. W 10 wersecie, kiedy byśmy zatrzymali się na pewnym, na początku 10 wersetu, to możemy nie zrozumieć, co Paweł chce tutaj przekazać. Apostoł mówi, a orędowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie. Jak to? Filipianie nic nie robili, aby wspomóc Pawła? I dopiero teraz mu Paweł mówi, wreszcie to zrobiliście. Ale końcówka pokazuje, że to wreszcie, czy nareszcie, tak jak tu w brytyjsku jest powiedziane, że to nie jest w negatywnym świetle. A orędowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście. To, o czym myśleliście już dawno, nareszcie doszło dzisiaj do skutku. Otrzymałem wasz dar. Chociaż mówi, niczego nie potrzebowałem, ale też umiem żyć w biedzie, umiem żyć w dostatku. Umiem się ograniczać, umiem żyć w obfitości. I czasami ludzie, którzy żyją w dostatku, i kiedy przychodzi dzień, kiedy to wszystko tracą, to istnieje ryzyko, że znajdują się w nowej sytuacji, nie pociągną tego. Ale też ludzie, którzy, i to też życie pokazuje, to obserwuje, ludzie, którzy żyli w biedzie, którzy żyli w niedostatku i w pewnym momencie dochodzą do dużych pieniędzy, to powstaje ryzyko, że też jakby tej zmiany nie potrafią pociągnąć. Gdzieś serce zaczyna iść w dziwnym kierunku. Paweł mówi, że przyjmuje bardzo taką niezwykłą postawę. Postawę, że czy żyje w dostatku, czy żyje w biedzie, to tak naprawdę nic nie zmienia. I tutaj też Paweł Filipianom podaje takie jakby dwie charakterystyczne rzeczy tej jego postawy. Mówi, po pierwsze, zadowolenia nie uczymy się żyjąc w luksusie bądź w niedostatku. Bo to zadowolenie, jeśli jest oparte tylko na życie w luksusie, czy tylko na życie w niedostatku, jest chwilowe, krótkotrwałe. Ale mówi, tak naprawdę zadowolenia doświadczamy, kiedy doświadczamy obu tych stanów. Kiedy doświadczamy życia w luksusie, kiedy doświadczamy życia w biedzie. Kiedy wiemy, co to jest żyć w biedzie i żyć w luksusie. Kiedy doświadczymy tych dwóch rzeczy, to może nas doprowadzić do stanu zadowolenia. Apostoł Paweł stwierdza, że umie odnaleźć się w każdej sytuacji. Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich warunków jestem zaprawiony i być sytym i głód cierpieć. Obfitować i doznawać niedostatku. Nie okazuję arogancji, tak często kojarzonej z bogactwem. Ani duchowej arogancji, często towarzyszącej osobom żyjącym w biedzie. Apostoł umie żyć w obu okolicznościach. Ponieważ jego zadowolenie jest zupełnie niezależne od okoliczności. Jego zadowolenie skupia się na wszystkim, co otrzymał od Chrystusa. To oznacza, że poprzez ciężkie doświadczenia nauczysz się trwać w spokojnym zadowoleniu, niezależnie od okoliczności. Niezależnie od tego, co doświadczał w danym dniu. Po drugie, sztuka chrześcijańskiego zadowolenia to coś całkiem odmiennego od samowystarczalności. Czasami mówimy, jestem zadowolony, bo jestem samowystarczalny. Zarabiam na tyle, że nie potrzebuję niczyjej pomocy. Funkcjonuję w samowystarczalności. Ale apostoł Paweł nie mówi, że jest tak silny, że już nic go nie może poruszyć. Nie mówi też, że jest niezależny od okoliczności poprzez sam akt swojej woli, że podejmuje wyzwanie, że postanawia być niezależny od okoliczności. Przeciwnie, od razu wyznaje, że taki poziom zadowolenia osiągnął jedynie dzięki Bogu. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Czasami niewłaściwie interpretujemy ten werset. Apostoł Paweł nie mówi, że jest kimś w rodzaju Supermana. Pawłowe wszystko jest ograniczonym kontekstem. To wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie, jest ograniczone kontekstem. Kontekstem tych wcześniejszych słów. Chodzi mu o to, że niezależnie od okoliczności, w jakich się znajduje, czy wśród osób bogatych i wpływowych, czy też biednych i nie mających żadnej władzy, czy będąc w więzieniu, nauczył się polegać na Bogu i być zadowolonym. Bez względu na okoliczności, które doświadcza, nauczył się polegać tylko i wyłącznie na Bogu. I w tym kontekście używa słów wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Bo czy to głosząc z namaszczeniem tłumom słuchaczy, czy będąc w więzieniu nauczył się polegać, to co już wspomniałem, na Bogu i być zadowolonym. Paweł może czynić wszystkie te rzeczy, wszystko to, co wyznaczył mu Bóg. Dzięki temu, który daje siłę. Który daje powołanie i daje siłę do realizacji tego powołania. Apostoł tym samym mówi, niech będzie głoszona Ewangelia, niech wypełni się wola Boża we mnie i przeze mnie. Jestem zadowolony, bo ufam temu, który niezmiennie mnie wzmacnia. Abym wykonał to, co On mi wyznaczył. Aby żyć ponad zmieniającymi się trudnymi okolicznościami, potrzebujemy siły. Okoliczności dzisiaj nasze się zmieniają. Znaleźliśmy się w nowej sytuacji i potrzebujemy siły, Bożej siły, aby podobać temu, co Bóg przed nami stawia. Ale żyć ponad okolicznościami i być w pełni zadowolonym w Jezusie, Chrystusie, to dokładać starań, aby nigdy nie porzucić swojej chrześcijańskiej pielgrzymki. Wiernie iść za Nim. W kolejnych wersetach od 14 do 23 Paweł mówi tak. Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu, bo już do Tesaloniki i raz i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę. Nie, żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze konto. Na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem. Otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wolność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Was pozdrawiają bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza zaś ci z domu cesarskiego. Apostoł Paweł tu przekazuje bardzo ciekawą myśl. Postanów wzrastać w łasce chrześcijańskiej wdzięczności i uprzejmości. I myślę, że z tym mamy duży problem. W szczególności funkcjonując w Kościele. Z tą chrześcijańską wdzięcznością i uprzejmością. Nieraz w swoim życiu słyszałem, że wiesz, nie wiem, czy ci powiedzieć, żebyś czasami nie wpadł w pychę, ale tak no, chcę ci powiedzieć, że to słowo było dzisiaj do mnie. Boimy się okazywać taką wdzięczność w Kościele. Czyli jeśli jedna osoba coś uczyni dla drugiej, dość często Kościół obiera dwie skrajności. Albo jest to nadmierne chwalenie. Tak jak czytałem kiedyś, słyszałem historię, jak pewne małżeństwo zaprosiło takiego jakby utytułowanego człowieka do siebie na obiad. I widzieli, że ten człowiek lubi dużo tak chwalić i z tym mówi, zrobili zwykły obiad. Bo akurat nie mieli zaplanowanego tego dnia spaghetti i lasagne z sosem bolognese, bo dzieci to lubią, bo ich dzieci to lubią. Mówi, kiedy zasiedli do obiadu, to ten człowiek zaczął wychwalać. A wiesz, to jest do gospodyni, to jest przepyszne. A to jest cudowne. To jest, tak się rozpływał. Czasami, kiedy rozpoczynałem służbę kaznodziejską od pewnej żony pastora, już z takim doświadczeniem, powiedziała mi jedną rzecz. Naucz się rozróżniać pochlebstwo od komplementu. I to jest to, co mówiłem, że te dwie nasze skrajności. Albo popadamy w pochlebstwo, że najdrobniejszą rzecz ktoś zrobi, a wychwalamy, jakby, nie wiem, pół świata uratował. Ale albo w drugą stronę, kiedy skąpimy pochlebstw, komplementów w sobie. Bo gdzieś tam z tyłu głowy mamy, że jakby równoważyło się, jeśli powiem Lili dobry komplement, ona zaraz napuszy się, urośnie i będzie chodziła pyszna tutaj pośród nas. Apostoł Paweł nie boi się wyrażać w swoich listach komplementy w stosunku do zborów, do których pisze. Tak jak i w tym fragmencie, który czytamy, że dziękuję im za ich dar. Ale też i mówi, że przyjmuje ich dar jako woń przyjemną Bogu. Bo w sercach Filipian było wspomóc apostoła Pawła nie dla samego wspomożenia, ale ze względu na Chrystusa. I dając Pawłowi ten dar, to tak jakby ofiarowali to samemu Chrystusowi. I dlatego Paweł mówi, nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar. Przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. Apostoł Paweł tu w tym momencie nie mówi o tej takiej oczywistej rzeczy, że, bo nie chodzi tutaj o wdzięczność, uprzejmość nabytą dzięki dobremu wychowaniu i wykształceniu. Chodzi o zupełnie inny rodzaj wdzięczności i uprzejmości, a nie wartości jedynie formalnej, które mają inne formy. Uprzejmość chrześcijańska poza samą uprzejmością wzmacnia wierzących. Zwraca ich myśli ku Bogu, umacnia i pomnaża więzi, które wiążą wiernych ze sobą jako członków ciała Chrystusa Jezusa. Dlatego postanów rozwijać się w łasce chrześcijańskiej wdzięczności i uprzejmości. Dlatego, że umocni to ciebie jako ucznia Pańskiego. Zbuduje twych braci i siostry w Chrystusie, a ty sam będziesz umacniał Kościół w postanowieniu, by nigdy nie porzucać chrześcijańskiej drogi. Apostoł Paweł w tym liście przekazuje nam mnóstwo informacji, mnóstwo takiej wiedzy potrzebnej do normalnego funkcjonowania w tym świecie. Ale także prowadzi nas ku mądrości, uczy, jak mamy żyć jako uczniowie Pana Jezusa Chrystusa. Jak naśladować Pana, a także jak wytrwać w tym naśladowaniu do samego końca. I jedna myśl, można powiedzieć, tutaj w tym liście się powtarza. Nigdy nie porzucaj chrześcijańskiej pielgrzymki. Nigdy nie porzucaj. Mamy się wzmacniać, mamy podnosić siebie nawzajem. Czynimy też to poprzez wdzięczność i uprzejmość chrześcijańską. Kiedy poprzez komplementy zachęcamy siebie do trwania w Chrystusie. To nie chodzi o puste słowa. To nie chodzi, aby tylko coś powiedzieć. Ale komplementy mają zwracać naszą uwagę na Chrystusa. Kierować nasze pragnienia, nasze myśli w stronę Chrystusa. I kończy ten list: łaska Pana Jezusa Chrystusa, niechaj będzie z duchem waszym. Amen.